Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. Dziś już 14 odcinek, do którego zaprosiłam bardzo wyjątkową i bardzo mądrą kobietę. Aneta Chmielińska jest pedagogzką leśną i założycielką Dziko Przygód. A Dziko Przygody to zajęcia dla dzieci, podczas których spędzają czas na zewnątrz, poznają przyrodę i zakochują się w naturze. Mam wrażenie, że z Anetą przeprowadziłam bardzo, bardzo ważną rozmowę o tym, dlaczego dzieci tak naprawdę potrzebują natury, co mówią na ten temat badania, jak kontakt z naturą w dzieciństwie wpływa na to, w jaki sposób dbamy o przyrodę w późniejszych latach, czego my jako dorośli obawiamy się na przykład podczas wyprawy do lasu i co możemy zrobić, by tej natury było w naszym życiu po prostu więcej. I nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale tym razem mam do Was wielką prośbę. Jeśli podczas słuchania tej rozmowy poczujecie, że to, o czym mówi Aneta, jest naprawdę wartościowe i może przydać się nie tylko Wam, zróbcie screena i udostępnijcie informacje o tym odcinku w Waszych mediach społecznościowych. Dzięki temu ta rozmowa dotrze do większej liczby osób i nie tylko rodziców, bo wydaje mi się, że te korzyści z kontaktu z naturą są tak naprawdę uniwersalne i dotyczą po prostu nas wszystkich. A jeśli mieszkacie w Warszawie i spodoba Wam się to, o czym mówiła Aneta, możecie wejść na dzikoprzygody.pl i znaleźć jakieś fajne zajęcia dla Waszych dzieci. A ja tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Aneta.
Cześć, cześć. Dziękuję za zaproszenie.
Jest bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie, tak jak jeszcze przed sekundą właśnie rozmawiałyśmy przed nagraniem, że też okazało się, że się znałyśmy wcześniej, chociaż o tym nie wiedziałyśmy, mamy gdzieś wspólnych znajomych, więc śmieję się trochę, że świat jest mały albo po prostu też nie ma przypadków na świecie. A chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać trochę o naturze i o dzieciach i o tym, dlaczego dzieci z tą naturą powinny mieć dużo do czynienia. A Ty o tym dobrze wiesz, bo prowadzisz coś takiego jak Dziko Przygody. Czy gdybyś mogła na samym początku opowiedzieć, co to są Dziko Przygody, skąd wziął się pomysł i jak to się stało, że te dzieci zabierasz właśnie w naturę i pokazujesz im to piękno otaczającego nas świata?
Dziko Przygody to są zajęcia leśno-przygodowe, które prowadzę w Warszawie dla dzieci. Jestem pedagogiem leśnym, dlatego je prowadzę. Nie od zawsze pedagogiem leśnym byłam, bo pracowałam też wcześniej jako copywriter, pracowałam w korporacji również, w HR-ze, ale stwierdziłam, że to wszystko nie jest do końca to i chciałam robić coś, co jest bardzo takiego zgodnego z moimi wartościami, a ponieważ przez 12 lat byłam harcerką, byłam też na dzikich studiach, na których właśnie można się nauczyć, jak zbliżać ludzi do przyrody i bardzo ważna jest dla mnie ekologia i na co dzień staram się bardzo o nią dbać, no to stwierdziłam, że właśnie Dziko Przygody, że zabieranie dzieci w naturę to jest coś, co chciałabym robić. Tym bardziej, że coraz więcej z nas, coraz więcej dzieci mieszka w miastach i na co dzień po prostu nie ma tego kontaktu z naturą. W każdym razie nie taki kontakt, jak my mieliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. A tymczasem jest to bardzo ważne. Pewnie jeszcze będziemy dalej o tym rozmawiać. Ale badania na przykład pokazują, że jeżeli dzieci we wczesnym dzieciństwie mają kontakt z naturą, taką bliską relację, to potem jako dorośli o tą naturę dbają troszczą się o dzikie zwierzęta, czy właśnie o to, jak wygląda las.
A Dziko Przygody to są zajęcia, to nie są całodniowe zajęcia, prawda? Ty zabierasz te dzieci na przykład popołudniami na jakieś takie 2 godzinki na przykład do lasu?
Tak, Dziko Przygody to zajęcia popołudniowe. Teraz one odbywają się na Jazdowie, ale w trakcie sezonu, kiedy jest ciepło, one się też odbywają w różnych lasach i parkach Warszawy. To są popołudniowe, godzinne zajęcia, ale w ramach Dziko Przygód odbywają się też różne spacery przyrodnicze, które są weekendowe. I oprócz tego jeszcze robię zajęcia dla przedszkoli i dla szkół i to są zajęcia oczywiście w ciągu dnia.
Bardzo fajnie to brzmi i super, że w ogóle w Warszawie jest takie miejsce jak Twoje, gdzie dzieciaki mogą się trochę wyszaleć. I trochę już wspomniałaś o tym, bo ja też o te badania chciałabym Cię zapytać, bo tak myślałam sobie w ogóle o tym temacie, dlaczego dzieci potrzebują natury i ja czuję, że to jest taki bardzo miękki temat, to znaczy on się wydaje miękki, że jest taki, wiesz, no możemy sobie tutaj porozmawiać, ale ja też wiem, że Ty znasz wiele badań i o wielu badaniach wspominałaś, tak jak gdzieś tam Cię śledziłam w internecie. I czy gdybyś mogła opowiedzieć o tym, dlaczego tak naprawdę dzieci tej natury potrzebują, bo może my sobie to po prostu wymyśliliśmy i wcale tak nie jest.
Dziękuję Ci za to pytanie. Tak, to nie jest miękki temat. Są badania na ten temat. Zdecydowanie. No, bo mamy takie podejście trochę, że no oczywiście, że powinniśmy spędzać czas w naturze, no bo będziemy mieli lepszą odporność, albo świeże powietrze jest dla nas dobre. Ale tak, i to wszystko jest prawda, ale są badania na ten temat. WHO wydało takie rozporządzenie, że dzieci powinny spędzać się w ciągu dnia godzinę dziennie na zewnątrz. I jest to związane z tym, że tak, wzmacnia to odporność organizmu. Były robione na ten temat badania w którymś z krajów skandynawskich, już teraz nie pamiętam, ale dowiedziono w nich, że dzieci, które spędzają w naturze więcej niż 6 godzin tygodniowo, mają o wiele lepszą odporność niż dzieci, które spędzają tego czasu mniej. Oprócz tego zmniejsza to też ryzyko otyłości. I tutaj z kolei były prowadzone badania, w których dzieci miały na rękach takie zegarki, które mierzą aktywność i puls dziecka. I sprawdzano w dwóch sytuacjach aktywność tego dziecka na WF-ie i w trakcie zabawy w naturze. I okazało się, że dzieci w trakcie zabawy w naturze ruszają się o wiele więcej. Dlatego, że nie są ograniczone ścianami, to po pierwsze. Więc mogą pobiec dalej, szybciej, wyżej skoczyć, bo po prostu mają do tego przestrzeń. Ale oprócz tego w naturze jest też więcej części swobodnych, czyli takich rzeczy, które możemy wziąć, które możemy różnie się z nimi bawić, które nie mają zdefiniowanego celu zabawy. W związku z tym dzieci bawią się w o wiele bardziej skomplikowane scenariusze. I jeżeli jesteśmy na przykład nawet na placu zabaw, który też jest na zewnątrz, ale jesteśmy na placu zabaw, który jest bardzo właśnie taki zdefiniowany, że ten sprzęt służy do tego, no to zabawa na czymś takim będzie trwała o wiele krócej. A jeżeli w naturze wszystko może być wszystkim, no to dzieciaki o wiele dłużej się bawią. I swoją drogą, tak zupełnie na marginesie, też w tych scenariuszach nie ma takiego podziału na role damsko-męskie. Nie ma tak, że jakaś zabawa jest bardziej dziewczęca, jakaś bardziej chłopięca. O wiele częściej występują takie zabawy bardziej jakby łączące obie płcie. Ale to na marginesie. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o takie pozytywne oddziaływanie na dzieci, bycie w naturze też bardzo zwiększa kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów u dzieci. I to nie są jakieś małe procenty, to jest 50%. Więc...
Jasne, okej. Okay. To jest naprawdę dużo,
To jest naprawdę duża liczba. Zdecydowanie. Ja pamiętam, jak ja byłam dzieckiem, były takie przerwy w szkole, które obowiązkowo spędzało się na zewnątrz. I to było coś bardzo dobrego. To powinno nadal tak być i powinno to trwać, bo to zdecydowanie wzmacnia właśnie tą umiejętność skupienia się dzieci. I to wynika też z tego, że kiedy siedzimy w pomieszczeniu, zazwyczaj robimy rzeczy, które są związane z taką uwagą skupioną na czymś, co jest zaraz przed nami. A kiedy wychodzimy na zewnątrz, to ta uwaga jest bardziej rozproszona i dzięki temu ona odpoczywa i dzięki temu czujemy, że bardziej odpoczywamy w naturze.
Aha,
okay. A w związku z tym, że jeszcze jak jesteśmy w pomieszczeniu i patrzymy na coś, mamy taką uwagę skupioną, patrzymy na coś bliskiego, to też jest większe zagrożenie krótkowzroczności. Więc jeżeli dzieci spędzają czas w naturze, no to zagrożenie jest mniejsze. No i ostatnia taka rzecz, o której też chciałam powiedzieć, bo jest mało oczywista, że dzieciaki, które spędzają więcej czasu w naturze, kiedy są małe, mają mniejszy poziom niepokoju, mniejszy poziom nadpobudliwości i lepiej radzą sobie w takich sytuacjach społecznych. I też szybciej u nich rozwija się słownictwo. Bo niektórych rzeczy nie da się opowiedzieć w sali i nie da się o nich przeczytać i zrozumieć. Na przykład to, że coś jest szeleszczące, najłatwiej jest zrozumieć będąc w naturze i rzucając się w kupę liści, niż będąc w sali i pokazując jeden liść, który szeleści. Dlatego ja na przykład często na zajęciach mam takie sytuacje, bo mam zajęcia też z młodszymi dziećmi, tak standardowo mam z dziećmi, które są między 6 a 9 rokiem życia, ale mam też maluchy od 3 roku życia i mi bardzo często rodzice przychodzą z taką informacją zwrotną, że ich dziecko nagle zaczęło mówić całymi zdaniami. Że przez to, że spędzają tak dużo czasu w naturze, zrobił się jakiś skok rozwojowy, który sprawił, że to dziecko o wiele więcej faktycznie mówi.
Wow, powiem Ci, że rzuciłaś mi naprawdę taką ładną, chciałam powiedzieć wiązankę, chociaż wiązanka brzmi średnio, ale naprawdę skumulowałaś te wszystkie badania w jedno i to brzmi bardzo imponująco.
Ja też tak myślę.
Sama się gdzieś tematem interesuję, ale nie wiedziałam tych wszystkich rzeczy. I też mi się wydaje, że my chyba się najbardziej, szczególnie w tych czasach pandemicznych, fokusujemy na odporności. może trochę na tym, że dzieci się więcej ruszają i ta otyłość. Natomiast kreatywność, słownictwo albo te zabawy damsko-męskie, które właśnie nie są damsko-męskie, a są ze sobą powiązane, to jest naprawdę bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że takie zajęcia ty prowadzisz. A powiedz, bo tak mi jeszcze przyszło teraz do głowy, jak mówimy świeże powietrze i ruch i natura, to jest tak, że my musimy wychodzić codziennie na przykład na godzinę właśnie w naturę, czy na przykład mieszkamy sobie w bloku, jeżeli wyjdziemy i będziemy chodzić sobie dookoła tego bloku czy po osiedlu, to też będzie okej. Czy to raczej się tyczy tylko tych rzeczy, które są związane tylko z naturą?
Wiesz co, myślę, że już wystarczająco dobre jest wyjście dookoła bloku, jeżeli nie mamy innej możliwości. Dobrze by było, żeby spędzać ten czas w naturze, w otoczeniu faktycznie przyrody, a nie tylko ulic. No ale już to wyjście dookoła bloku jest minimum, bo ta godzina dziennie jest też związana z witaminą D, której my powinniśmy sobie dostarczać przez kontakt ze słońcem, no bo ona bardzo reguluje nasz biologiczny zegar. I to, o której godzinie my chodzimy spać, o której godzinie jesteśmy rozbudzeni, kiedy chce nam się spać, kiedy chce nam się jeść, to jest związane właśnie z tym biologicznym zegarem. Jeżeli my nie wychodzimy na dwór, nawet dookoła tego bloku, no to zaburzamy sobie ten system. Ja ostatnio dużo czytałam na temat chronotypów i na temat tego, że jest więcej tych typów niż skowronki, sowy. Ja dowiedziałam się na przykład, że jestem wilkiem, najbardziej takim nocnym typem i że między godziną 8 a 9 koniecznie powinnam wychodzić dookoła tego bloku czy do parku, bo dzięki temu będę w stanie też lepiej pracować w ciągu dnia i o odpowiedniej godzinie potem zjeść i być efektywna. Więc tak, podstawą jest to wyjście dookoła bloku, ale jeżeli gdzieś mamy naturę, to dobrze też by było być w tej naturze.
No tak, przy dzieciach jeszcze ta kwestia snu myślę, że też jest ważna, prawda? Takie regulacja.
Tak, zdecydowanie. To w ogóle też często rodzice mi potem powtarzają, że, bo te zajęcia u mnie odbywają się między 18 a 19, więc to jest dość późna godzina dla dzieciaków, ale z drugiej strony dzięki temu mogą dotrzeć na te zajęcia, co w Warszawie nie jest takie proste. Ale rodzice też są bardzo wdzięczni za te zajęcia, bo potem mi mówią, że dzieci tak dobrze po nich śpią. To jest prawdziwy dar.
To tak, to prawda, wyobrażam sobie, chociaż pewnie sądzę, że ten powrót z zajęć może być dla nich dosyć stresujący, bo chyba najgorsze, co może być, to dziecko, które zasnęło w samochodzie o 18. Ale rzeczywiście, no tak, no zawsze, przecież ja też pamiętam z dzieciństwa, że zawsze się mówił, o, dotleniłaś się, to teraz lepiej śpisz, no i rzeczywiście coś chyba w tym jest, prawda?
Tak.
Ja właśnie też zastanawiałam się nad tym, no bo kurczę, ty wymieniłaś właściwie tak dużo tych zalet przebywania w naturze i one dotyczą jednocześnie dzieci i dorosłych, bo przecież my pewnie się tutaj za bardzo pod tym względem nie różnimy. Ale jak sobie też myślałam o tym temacie, to doszłam do wniosku, że to jest ciekawe, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, że tak powiem, ta natura nie jest dla nas takim oczywistym wyborem. Jak sobie na przykład myślimy o weekendzie z dziećmi, w czasach powiedzmy przedpandemicznych, że pójdziemy do kina, pójdziemy do parku rozrywki. Wiesz, taki obraz takiego stereotypowego weekendu z dziećmi trochę tak wygląda, mam wrażenie, w takiej popkulturze powiedzmy. Czy ty masz takie wrażenie, że tak jest, czy to jak gdzieś tutaj nadinterpretowuje i jakby...
Coś w tym jest. Wydaje mi się, że coś w tym jest i to jest związane po prostu z tym, że coraz więcej z nas mieszka w miastach i do tej natury jest nam po prostu dalej. Bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że po prostu ta natura była za płotem, więc kiedy ja chodziłam na piechotę do szkoły, no to po prostu za każdym razem przechodziłam przez naturę i to nie musiała być wyprawa, bo to się działo przy okazji. A jeżeli mieszka się w mieście, zwłaszcza jeśli to jest duże miasto i wiele miejsc dojeżdża się samochodem, no to nie ma takiego przypadkowego kontaktu z tą naturą. Więc myślę, że to jest jedna taka rzecz. Druga rzecz też pewnie taka, że to jest moje podejrzenie, może ja tutaj dorabiam teorię, nie wiem. Wydaje mi się troszkę, że dorośli boją się swojej niewiedzy i tego, co się stanie, kiedy dziecko mnie zapyta, a co to jest w lesie? I ja nie będę umiał odpowiedzieć, na przykład, co to jest za drzewo? Mimo, że wszyscy tam kiedyś się uczyliśmy tego, ale ostatecznie tego nie pamiętamy. I ja bym chciała to teraz powiedzieć, że ojejku, nie musimy bać się swojej niewiedzy. Dorosły, który jest zaciekawiony, który otwarcie się przyznaje do tego, że nie wie, ale chce się dowiedzieć, to jest najlepsza rzecz pod słońcem. W ten sposób najłatwiej jest zarazić dziecko ciekawością i pasją i nie ma nic złego w tym, że jeszcze nie wiemy. Bo w ogóle uczenie dzieci takiego podejścia, takiego growth mindset, że jeszcze tego nie wiem, nie wiem jak to zrobić, nie umiem tego, ale wiem, że mogę się tego nauczyć, to jest najważniejsza rzecz w całym procesie edukacyjnym. Więc warto pokazywać, że się nie wie i że się można tego dowiedzieć. Jeszcze jeden taki temat, który podrzucił mi z kolei mój narzeczony, jak mu opowiadałam o naszej wspólnej rozmowie, że będziemy przeprowadzać i opowiadałam mu, co bym chciała ci opowiedzieć. On podrzucił mi jeszcze jeden taki temat, że może niektórzy czują się trochę nieswojo w lesie z dorosłych. Bo jeżeli ktoś jako dziecko nie spędzał dużo czasu w naturze, jeżeli akurat jego rodzice nie byli wkręceni w ten temat, jeżeli mieszkał w mieście i nie za dużo o lesie wie, to może czuć się faktycznie troszkę nieswojo w tym lesie, bo nie wie, co tam szeleści za rogiem, że tak powiem. Więc to może też być pewien temat. Więc może na początku warto sobie oswajać takimi szybkimi, bliskimi spacerami, nawet po parku.
Mm-hmm. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja też mam w sumie podobne przemyślenia, jeśli chodzi o to czucie się nieswojo w lesie. Mam wrażenie, że po pierwsze karmi się nas trochę takimi przekazami, że dzikie zwierzęta są straszne i będą nas zaraz atakować. I wiesz, jeżeli nie chodzisz do lasu często, no z różnych powodów, no po prostu możesz mieć też daleko, czy właśnie przestałeś w dorosłym życiu i słyszysz cały czas o tym, że wilki podeszły pod domostwo albo że w tych lasach. Przecież wszyscy teoretycznie wiemy, że dzikie zwierzęta się nas boją i raczej nas unikają, ale praktycznie no, cały czas jesteśmy bombardowani tymi informacjami. Więc wydaje mi się, że to też może być ta kwestia. Z drugiej strony też mamy kleszcze, prawda? I ja też obserwuję trochę taką panikę kleszczową, że wiesz, że jednak ludzie strasznie się boją wejść w cokolwiek, co ma trochę więcej drzew, bo się obawiają, że po prostu wrócą z milionem kleszczy na sobie, co czasami się zdarza i to być może też jakoś nas hamuje przed takim wyjściem.
To bardzo chętnie ci odpowiem na to, co powiedziałaś. Tak, ja też widzę te strachy, szczególnie kiedy jeżdżę z warsztatami do przedszkoli, bo bardzo łatwo przekazać swoje strachy dzieciom i dzieci potem mówią słowami dorosłych o tych kleszczach i jakie one są straszne. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim warto wiedzieć o nich jak najwięcej i wiedzieć o tym, że kluczowe jest to, żeby szybko kleszcza wyjąć. To jest najważniejsze. I żeby się przeglądać szybko i regularnie. A oprócz tego, że kleszcze nie siedzą wszędzie, tylko kleszcze siedzą najczęściej w wysokich trawach, więc jeżeli idziemy do lasu, gdzie tych wysokich traw nie ma tak dużo, no to też zagrożenie jest mniejsze. Ale przede wszystkim powinniśmy się z tych kleszczy oglądać. Warto też by było znać to powiązanie między dzikami, myszami i kleszczami, bo to, że strzelamy do dzików, no to wpływa na to, że potem jest więcej kleszczy. Bo my nie jesteśmy pierwszym żywicielem kleszcza. Kleszcze nie na nas polują jako pierwsze, tylko kleszcze w ogóle przyczepiają się do nas dlatego, bo tylko w ten sposób mogą dorosnąć. Bo one mają kilka faz i żeby przejść do kolejnej fazy, tak jak Pokémon, muszą mieć żywiciela. I pierwszym żywicielem nie jest człowiek, tylko gryzoń. Więc jeżeli dziki, mamy dużo dzików i dziki buchtują ziemię, czyli ją przewracają i niszczą w ten sposób domostwa gryzoni jest mniej, kleszcze nie mają na kogo siadać, jest ich mniej. Jeżeli dzików jest mniej, robi się więcej gryzoni i robi się więcej kleszczy, które siadają potem na nas. Zawsze warto znać to połączenie. A jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta i obawianie się dzikich zwierząt, faktycznie ja też czuję, że jest tak jak mówisz. Z jednej strony wszyscy nam powtarzają, że nie ma co się bać dzikich zwierząt, bo one bardziej boją się nas, a z drugiej strony słyszymy właśnie w mediach, że gdzieś tam wilki podchodzą pod domostwa i po prostu rodzi się w nas jakiś taki pierwotny strach. No, jeżeli chodzi o media, to jest po prostu nośny temat. Kiedy wilki podchodzą pod domostwa, to dzieje się z dwóch przyczyn. Albo dlatego, że to jest wilk, który ma około 2 lat i akurat jest w fazie, kiedy szuka sobie partnera czy partnerki i on po prostu przechodzi w okolicy, bo on wybiera się na swoją największą wędrówkę życia, żeby znaleźć sobie tego partnera. Albo to jest sytuacja, w której ktoś próbował oswoić trochę tego wilka i próbował na przykład go podkarmiać, więc on nauczył się trochę tego, że może podchodzić. I to jest w ogóle najbardziej niebezpieczna sytuacja, jaka może być, bo wilk, który jest zupełnie dziki, on ma w sobie naturalny instynkt i my też wiemy, czego możemy się po nim spodziewać. A kiedy jest wilk, którego my staramy się trochę oswoić, to już nie wiadomo, czego można się po nim spodziewać, bo on może się zachować jak dziki wilk, a może się czasem zachować jak pies. Ale generalnie o tych dzikich zwierzętach chciałabym powiedzieć to, że spotkanie dzikiego zwierzęcia w lesie to jest wielki przywilej. To nie jest proste, żeby takie zwierzę zobaczyć, bo zwierzęta mają o wiele lepszy słuch niż my. I one o wiele szybciej wiedzą, że my idziemy. Po drugie też czują nasz zapach. I na przykład wilki mają chyba 1000 razy lepszy węch niż ludzie, więc oni potrafią wyczuć zapach danego człowieka nawet po tym, jak on postawił swoją stopę w gumowej podeszwie. I one czują przez długi czas jeszcze ten nasz zapach i nas rozpoznają. I co ciekawe w ogóle, jeżeli pojawiamy się regularnie w danym lesie, to zwierzęta też rozpoznają nasz indywidualny zapach. Więc wiedzą, że osoba, która zbiera grzyby i zawsze przychodzi do tego lasu i jakby nigdy nie czyni szkody temu miejscu ani zwierzętom, ona jest traktowana inaczej niż osoba, która jest nowa albo która właśnie na przykład jest myśliwym i zwierzęta się boją tej osoby. Więc warto mieć to na uwadze.
Tak, to prawda, to prawda. Tak jak teraz mówiłaś, nie wiem, czy nawiązywałaś teraz może do książki Marcina Kostrzyńskiego, bo ja jestem świeżo po tej lekturze.
Tak, też ją czytałam, tak.
Tak, i właśnie skojarzyło mi się z opowieścią, którą Marcin mówił, że kiedyś wszedł na jakieś drzewo, żeby coś sfilmować i zauważył taką starą babcię, która zbierała grzyby czy jakieś takie zioła. I wypatrzył gdzieś daleko, daleko w zaroślach wilka, który się jej przygląda. I ten wilk doskonale ją znał. Ale oczywiście ten pan Marcin nie chciał zburzyć jej spokoju, więc jej o tym nie powiedział, że wilk ją obserwuje. Ale tak mi się z tym skojarzyło, że rzeczywiście zwierzęta po prostu wiedzą, kto tam jest. I spotkanie dzikiego zwierzęcia to jest ogromny przywilej, tak jak powiedziałaś. A powiedz, czy tobie się zdarza właśnie pokazywać jakieś zwierzęta dzieciom? Czy to raczej jest taka pora, czy taki hałas, powiedzmy, że to raczej jest niemożliwe na takich zajęciach?
Bardzo często zdarza mi się pokazywać tropy zwierząt. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no wiesz, dzieci zachowują się często dość głośno, więc to nie jest taka prosta sprawa. Na pewno zdarza nam się widzieć wiewiórki, widzieliśmy bażanta, widzimy ptaki też często. Jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, wydaje mi się, że kiedyś chyba widzieliśmy sarnę też na zajęciach. Tropy częściej, no bo po prostu jeżeli idzie się z dużą grupą dzieci, no to czasem nie jest łatwo o te zwierzęta. Ja kiedy chodzę samotnie na wędrówki, widzę dużo zwierząt.
Mm-hmm. No tak, jasne. Ale pewnie dla dzieciaków takie śledzenie tropów zwierząt, czy właśnie obserwowanie wiewiórki, to też jest pewnie mega frajda.
Tak, zdecydowanie.
Jasne. Teraz jeszcze przyszło mi do głowy, już tak trochę kończąc ten wątek dorosłych w lesie. Oprócz tych przekazów medialnych, że wilki są straszne i że kleszcze na nas czyhają, jest jeszcze taki, że ta wyprawa do lasu jest taka, jest przedzieraniem się często przez jakieś chaszcze, gąszcze, że musisz mieć mapę, musisz mieć kompas, musisz mieć termos. A może też warto powiedzieć, że można też iść po prostu po ścieżce w lesie i to też będzie okej, prawda? To nie jest tak, że musimy się przedzierać.
Jak najbardziej nie musimy się przedzierać przez chaszcze. Ja myślę, że to, o czym opowiadasz, to jest trochę obraz wykreowany przez marketingowców, którzy próbują nam po prostu sprzedać ten cały sprzęt, który jest potrzebny w lesie. Nie, on nie jest potrzebny. Jakbym ja miała powiedzieć, jaki sprzęt jest najbardziej potrzebny, przydatny, to bym powiedziała, że hamak. Dlatego, że hamak uczy odpoczywania. I w hamaku można docenić naprawdę tą naturę. I jakbym miała zrezygnować z całego sprzętu, który mam do dziko przygód, to zostawiłabym tylko hamaki właśnie. Bo właśnie one pokazują, jak natura może być, jak może być relaksująca. Ale jak najbardziej spacer to jest wystarczająca rzecz. Nie trzeba się przedzierać przez chaszcze z mapą, bardzo profesjonalnym termosem i w bardzo profesjonalnych ubraniach. Nie, zdecydowanie nie.
To prawda, ale to też jest ważne, co powiedziałaś, że natura może być relaksująca.
Tak.
Bo przecież, a to powiedz o tych hamakach trochę. Wy też macie takie momenty w dziko przygodach, że sobie odpoczywacie na hamakach?
O tak. Pokazujesz dzieciom, ja mam poczucie, tak? Że w ogóle hamaki to jest jakiś nasz symbol. Bardzo często zdarza mi się, że ktoś, jakiś rodzic podchodzi do mnie i pyta, czy wy jesteście z dziko przygód? Bo widzi hamaki. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby dzieciakom też zapewniać komfort w tej naturze. Bo jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. To jest takie skandynawskie powiedzenie. I ja się bardzo z tym zgadzam, ale uważam, że jest jakaś granica i że zawsze warto mieć w głowie cel. Jeżeli naszym celem jest to, żeby zachwycić się naturą, zakochać się w niej, to ten komfort też jest ważny i to, żeby nie zawsze właśnie kojarzyć tą naturę ze zmęczeniem. Więc warto przygotować się do tego wyjścia tak, żeby nam było w tej naturze dobrze. I teraz ja w trakcie pandemii, dzień, który najmilej wspominam, to był dzień, kiedy właśnie z moim narzeczonym poszliśmy na wędrówkę brzegiem Wisły i rozwiesiliśmy sobie hamaki przy tej wiśle. Zjedliśmy obiad, ja zabrałam ze sobą ukulele i siedziałam w tym lesie przy wiśle, grałam na ukulele leżąc w hamaku i tak spędziliśmy cały dzień. I to było niezwykłe i uważam, że tego nam bardzo potrzeba, zwłaszcza jeśli mieszkamy w mieście. Więc nie za każdym razem musimy się męczyć w tej naturze.
Mm-hmm. No tak, a dzieciaki pewnie jeszcze, pewnie dziko przygody są dla nich też często jednym z wielu zajęć, że one na przykład tak, w czwartek tak. Są u ciebie, a w środę są na pianinie, a we wtorek na basenie. Więc pewnie też taka chwila relaksu w naturze też dla nich jest po prostu potrzebna.
Tak, zdecydowanie. No ja bardzo staram się podążać za potrzebami dzieci na tych zajęciach. Z jednej strony mam oczywiście zaplanowane aktywności, ale z drugiej strony czasem jest tak, że te zajęcia są dla dzieci właśnie jedynym momentem relaksu. Więc dla mnie to jest zupełnie w porządku, żeby dane dziecko na przykład przez połowę zajęć wisiało na hamaku. Czasem jest tak, że dla danego dziecka to jest jedyna okazja, kiedy ono może się wyszaleć w gronie rówieśników w naturze. Ja kiedy wspominam swoje dzieciństwo, to miałam do tego mnóstwo okazji i mnóstwo razy wszystkie dzieciaki z ulicy bawiły się razem i ganiały i była nas piętnastka i graliśmy, nie wiem, w chowanego po ciemku. A te dzieciaki nie mają tych doświadczeń, bo w szkole często nauczyciele rzadko wychodzą w naturę, bo trochę się obawiają wyjść z grupą i trochę się obawiają o bezpieczeństwo, albo może nie wiedzą, jak to zrobić, nie ma przestrzeni. Po zajęciach z kolei mają inne zajęcia, gdzie też się tego nie robi, więc nie mają takiego bardzo podstawowego doświadczenia z dzieciństwa, gdzie po prostu mogą się wybiegać ze znajomymi, grając w jakieś gry podwórkowe. Więc czasem dziko przygody są im po to. A czasem dziko przygody są po to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o naturze i zrobić coś bardzo takiego przyrodniczego.
No właśnie, chciałam też Cię pytać o tą organizację zajęć. Czy one są takie ustrukturyzowane, że Ty zawsze wiesz, co będziesz robiła na zajęciach i one wyglądają trochę tak jak te podcasty, że opowiadasz dzieciakom o naturze, wspólnie, nie wiem, nasłuchujecie ptaków, ale z tego, co mówisz, to już domyślam się, że pewnie jest raz tak, to znaczy pewnie wyczuwasz grupę i jej potrzeby.
Tak, na początku jest o wiele więcej struktury, dlatego że dzieci muszą też poczuć się bezpiecznie i to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne na zajęciach, więc ta struktura w tym pomaga, ale z czasem wygląda to tak, że na początku zajęć robimy krąg, gdzie ja z innymi instruktorami, którzy prowadzą zajęcia, proponujemy dzieciom różne aktywności, które dzisiaj można z nami robić. I pytamy też dzieci o to, co one by chciały na tych zajęciach robić. I po prostu dopasowujemy na te propozycje, żeby postarać się w miarę możliwości zrobić wszystko, zarówno to, co my byśmy chcieli i oni by chcieli. Dzielimy się na grupy. W tym też pomaga właśnie to, kiedy jest więcej instruktorów na zajęciach. Więc proponujemy dzieciom różne aktywności, żeby też właśnie wyjść im naprzeciw, no bo ostatecznie chodzi o to, żeby one w tej naturze się zakochały, więc nie byłoby sensu, gdybym ja usilnie próbowała przeprowadzić to, co zaplanowałam. Tak, więc jestem też za tym, żeby była też ta swoboda na zajęciach.
Mhm, jasne. A chciałabym też Cię pytać o to, właśnie w jaki sposób dzieciaki się zachowują, przyjeżdżając na przykład po raz pierwszy na zajęcia. Ja tak myślałam sobie o tym pytaniu, to trochę miałam takie poczucie, że to jest takie tendencyjne pytanie, to znaczy tak jakbym ja zakładała, że wiesz, że dzieciaki z Warszawy przyjeżdżają i pewnie nie wiedzą, co się robi z drzewem. Z drugiej strony, czy one mają tą naturę we krwi i po prostu wiesz, wbiegają i się czują jak u siebie, czy raczej są już trochę onieśmielone, bo słyszały już mnóstwo rzeczy i mnóstwo stereotypów i trochę się boją?
Wiesz co, to zależy, bo dzieci, które trafiają do mnie na zajęcia, one bardzo często są z rodzin, które i tak spędzają czas w naturze. I one przychodzą na zajęcia dziko przygód dlatego właśnie, że ich rodzice są świadomi, że to jest wartościowe. Więc one mają doświadczenia z naturą, a przychodząc na dziko przygody po prostu mają szansę, żebym ja opowiedziała im coś więcej, pokazała im coś więcej i pokazała, co jeszcze w tej naturze można robić. Kiedy jeżdżę na przykład z warsztatami do przedszkoli czy szkół takich bliskościowych, oni zwykle też spędzają dużo czasu w naturze i też to tak wygląda. Kiedy jeżdżę do takich bardziej systemowych miejsc, no to tu często już jest inaczej, bo często nie ma tej przestrzeni. Mogłabym tak powiedzieć, że nie ma przestrzeni, chociaż uważam, że zawsze jest jakaś przestrzeń. No ale dzieciaki nie wychodzą tam tak dużo w naturę. No i tam to wygląda faktycznie inaczej. Są onieśmielone tą naturą. I na przykład koncepcja tego, żeby zejść ze ścieżki w lesie, jest im zupełnie obca. Albo na przykład to, żeby wejść na drzewo w lesie, też jest im bardzo często obce. I do, nie wiem, na przykład 8 roku życia te dzieciaki nie próbują wspinać się na drzewa, bo po prostu nikt im nie pokazał, że tak można. Więc ja na przykład w takich miejscach lubię robić cykl spotkań, a nie jedno spotkanie, bo dzięki temu mogę trochę roztapiać te obawy spotkanie po spotkaniu.
No faktycznie, chyba warto byłoby też w jakiś sposób szerzyć tę wiedzę i tą chęć eksplorowania natury również właśnie w miejscach, które tej natury tak mają mniej po prostu, bo może dorośli się bardziej obawiają. Więc też super, że ty jeździsz do takich przedszkoli.
No ja mam takie marzenie, żeby zdziczyć polskie przedszkola. Ja bym chciała zrobić jakąś taką akcję, żeby właśnie, żeby to zrobić i żeby roztopić te obawy i żeby wypuścić te wszystkie dzieci w naturę. Znaczy ja mogę zaoferować szkolenia, w ogóle muszę to jakoś przemyśleć, jak to zrobić. No bo ja też wiem, co się kryje za tym, że te dzieci nie wychodzą. No bo to jest związane na przykład z bezpieczeństwem i z tym, że nauczyciele obawiają się o to bezpieczeństwo. Jeżeli jest dwóch nauczycieli na 25 dzieci, którzy nie mają takiego doświadczenia z wychodzeniem w naturę, to dla mnie to jest naturalne, że oni się obawiają. Ale uważam, że można ich w tym wesprzeć. I można im podrzucić sposoby na to, jak to robić. I też podrzucić im pomysły na to, jak to robić, żeby oni się z tym czuli dobrze i czuli się z tym bezpiecznie. Więc tak, takie jest moje marzenie. Jak ktoś ma podobne marzenie, może dać mi znać.
Wow, kurczę, to brzmi bardzo fajnie. Też teraz wydaje mi się, że my tak trochę nostalgicznie do tego podchodzimy, prawda? Bo jesteśmy jednak pokoleniem lat 90. jeszcze, które na tym powietrzu spędzało dużo czasu. I trochę chyba też nam zależy tak po prostu czysto emocjonalnie, żeby te dzieci, te kolejne pokolenia miały podobne doświadczenia, prawda?
I ale wiesz co, chyba... bo właśnie to znowu tak brzmi miękko, ale to nie jest taki miękki temat, bo empatia działa tak, że empatyzujemy się z czymś, co znamy dobrze. Więc jeżeli dzieci nie mają takiego swojego miejsca w naturze, kiedy są małe, to potem nie mają trochę też tej więzi z naturą i nie mają po co o nią dbać. Bardzo ciężko jest nam empatyzować z kimś, współczuć komuś, kto jakby nie ma twarzy, kto nie jest nam znajomy. Dlatego na przykład ciężko nam współczuć insektom, bo nie czujemy z nimi żadnego związku, nie czujemy, że jesteśmy podobni, nie mamy z nimi więzi. I tak właśnie jest z naturą, jeżeli nie spędzamy w niej czasu. Więc to nie jest takie miękkie, że tak byśmy tylko chcieli, żeby te dzieci spędzały czas. Tak naprawdę osoby, które teraz dbają o naturę, które walczą o naturę, to są zwykle osoby, które gdzieś tam właśnie mają takie nostalgiczne wspomnienia, gdzieś w sercu zakopane to jedno, jedyne miejsce z dzieciństwa, które sprawia, że oni mają ochotę walczyć o tą naturę. To nie jest jakiś taki nierealny byt, o który oni walczą, tylko coś bardzo realnego. Dlatego jeżeli chcemy zadbać o naszą planetę, która potrzebuje tego zadbania już teraz, już na wczoraj, no to potrzebujemy dać te zielone miejsca, te dzikie miejsca naszym dzieciom.
To prawda, ty o tym właśnie mówiłaś teraz jako o swojej tak naprawdę misji Dziko Przygód, prawda?
Tak,
bo
tak, tak.
Tym, co się właściwie też kryje za twoją działalnością, jest ta edukacja ekologiczna, ale właśnie poprzez wzbudzanie zachwytu naturą i zakochiwanie się w niej, bo rozumiem, że ty nie rozmawiasz na zajęciach o tym, że trzeba segregować śmieci, czy poruszasz takie tematy, czy raczej robisz to z drugiej strony?
Ja wspominam ze swojego dzieciństwa te wszystkie zajęcia na temat segregowania śmieci i ekologii fatalnie. Dlatego, że nie wiem w sumie do końca dlaczego, ale jest to jakieś suche, drętwe i nie ma kontekstu. Więc ja w ten sposób nie opowiadam o tym, chociaż sama segreguję śmieci. Jestem wegetarianką, gdzie mogę dojeżdżam rowerem i zabieram swoje opakowania na zakupy, ale jak jestem na zajęciach, to nie opowiadam o tym wszystkim w ten sposób, tylko na przykład jak... Właściwie moją inspiracją był jeden z moich instruktorów, Szymon Smus, który jest fantastyczny z dzieciakami, który jak prowadziliśmy razem zajęcia, szedł przez las, widzieliśmy jakieś śmieci w lesie i zatrzymał się nad tym i powiedział, jak mnie to wkurza. I tak autentycznie powiedział, że go to wkurza, że no bo przecież wszyscy to czujemy. To nie jest tak, że mijamy te śmieci i myślimy sobie, ach, no mógłby ktoś to posprzątać. No bardzo często to budzi w nas bardzo żywe emocje, ale nie mówimy tego dzieciom. Dlaczego tego nie mówimy? Dlaczego nie zdradzamy się ze swoimi prawdziwymi emocjami? To ja sobie zadaję często to pytanie. Bo właśnie to sprawia, że dzieci widzą, że to jest coś, czym trzeba się przejąć. I dla mnie zachwycające było to, jak Szymon to zrobił i powiedział to, że go to wkurza i zabrał te rzeczy. I nic więcej nie mówił. Zabrał po prostu te rzeczy i je sprzątnął. I od tego czasu za każdym razem po prostu zbieramy ze sobą te rzeczy na zajęciach, nie opowiadając o tym zbyt wiele, tylko mówiąc o tym, że wkurza to nas i od razu coś z tym robimy. Mhm.
To prawda, to prawda, ale to jest bardzo słuszne, jest bardzo słuszne, co mówisz. Ja to samo obserwuję, to znaczy moi rodzice tak zawsze robili, że się tak strasznie denerwowali w tym lecie, jak widzieli te śmieci. I ja się denerwuję tak samo, więc rzeczywiście to jest ważne, ale ja mam totalnie też to samo wspomnienie, jeśli chodzi o takie ekologiczne wszystkie tematy w szkole. One były tak dziwnie prowadzone. Być może właśnie ten sposób, no mam, wydaje mi się, że na pewno ten sposób, który ty robisz, że po prostu zachwycasz dzieci tą naturą, myślę, że to dużo zmieni.
Chciałam tylko powiedzieć właśnie, że myślę, że to dawanie kontekstu jest niesamowicie ważne. I wolę nie dawać takiego kontekstu, że zaraz będzie katastrofa i wszyscy zginiemy i dlatego segregujmy śmieci, bo to nie jest droga dotarcia do dzieci, bo uczymy się czegoś, kiedy jesteśmy w dobrych emocjach. Więc ja o wiele bardziej wolę właśnie zakochiwać i pokazywać, jak o tą naturę dbać, ale tak pozytywnie, niż straszyć dzieci końcem świata i dlatego powinniśmy segregować śmieci. No bo to nie jest potem coś, co im się dobrze kojarzy i co same chcą po prostu z siebie robić.
Też mi się wydaje, że takie podejście nie dotyczy tylko natury, ale na przykład też dbania o zdrowie, bo kiedyś był taki cykl programów, to chyba raczej taki amerykański styl, wydaje mi się, przychodzi jakaś otyła osoba i wiesz, wyświetlają jej na ekranie informacje o tym, co się może stać, jeśli będziesz dalej tyła i że umrzesz na zawał za 5 lat, będziesz miała cukrzycę za 2 lata i będzie z tobą naprawdę źle. I oczywiście w tych programach te osoby się przerażają, płaczą, po czym zaczynają przeciągać opony i chudną, ale wydaje mi się, że ta narracja jest w ogóle odwrotna, prawda? To raczej powinno być pokochaj swoje ciało, pokochaj siebie, zrób coś dla siebie dobrego, czy zacznij się zdrowo odżywiać dlatego, że siebie kochasz po prostu, a nie dlatego, że za 2 lata umrzesz, bo wydaje mi się, że właśnie taki przekaz, szczególnie przecież na papierosach też mamy ten przekaz, co się strasznego dzieje z palaczami, raczej ludzie nie rzucają od tego papierosów, rzucają z zupełnie innych przyczyn. Więc myślę, że ta kwestia ekologii też jest o tym samym, że to chyba do nas nie trafia aż tak, prawda?
No też łatwiej nam sobie wyobrazić, kiedy coś dotyczy bezpośrednio nas i ciężko nam jest sobie wyobrazić czasem katastrofę całej planety, katastrofę ekologiczną, a znacznie łatwiej jest nam przypomnieć sobie, jak miło spędziliśmy czas wisząc na hamaku, wpatrując się w gałęzie drzew i bardzo szkoda by nam było, gdyby tego miejsca nie było z jakiegoś powodu. I to bardziej nas porusza i motywuje do działania. I ja uważam, że taka motywacja jest o wiele lepsza w przypadku dzieci.
Jasne. A opowiesz też trochę w ogóle o sposobie, w jaki ty uczysz dzieci, bo ty wspomniałaś teraz o przedszkolach bliskościowych. Też pisałaś o tym, że stosujesz porozumienie bez przemocy. To są też dla mnie bardzo bliskie tematy. Gdybyś mogła opowiedzieć trochę więcej o tym, w jaki sposób ty te dzieci uczysz i jak do nich mówisz, żeby właśnie zarazić je tą miłością.
No to podejście bliskościowe i właśnie NVC, autentyczność w relacji z dziećmi jest dla mnie niesamowicie ważna. Więc, bo kiedy mamy taką bliską relację z dziećmi, autentyczną, o wiele łatwiej jest im przekazać swoją pasję i zainteresowania i swoją miłość do natury. Więc dla mnie bardzo ważne są potrzeby dzieci. Ważne jest dla mnie to, żebyśmy mówili sobie po imieniu, żebym nie była panią Anetą, tylko żebym była Anetą. Żebyśmy rozmawiali właśnie o tym, co dzieci chciałyby na tych zajęciach robić. Ale też ja korzystam z takiej metody coyote teachingu na zajęciach, która polega na tym, że przede wszystkim zadaję dzieciom pytania i w ten sposób buduję takie rusztowanie z ciekawości, zanim cokolwiek im opowiem. Bo na lekcjach w szkole zazwyczaj mamy tak, że przychodzi nauczyciel i nam opowiada na przykład o drzewach, to jest leszczyna i z leszczyny można zrobić to i leszczyna wygląda w ten sposób. I to nie jest zbyt ciekawe. W sensie to się nie przylepia do głowy jakoś, to bardzo szybko wypada. A można uczyć dzieci w taki sposób, że dzieci wciągają wiedzę jak odkurzacze. I wie to każdy rodzic, którego dziecko ma taką zajawkę na jakiś temat, na przykład robale, albo dinozaury, albo samoloty. Aha. Dziecko, które interesuje się dinozaurami, przecież ono jest prawdziwym paleontologiem. Ono wie wszystko na temat tych dinozaurów i jakie kły ono ma, jak się nazywają, i czy latały, i czy pływały. Wie o wiele więcej niż dorosły. A wie dlatego, no, że właśnie wciąga tą wiedzę, bo coś najpierw to dziecko niesamowicie zaciekawiło. Więc ja, kiedy idę do lasu i trzymając się tego przykładu leszczyny, nie mówię dzieciom, że tu jest leszczyna i z tej leszczyny można robić te rzeczy, Tylko najpierw na przykład jesienią, podchodząc pod Leszczynę, patrzymy na ziemię i pokazuję im, że są tutaj orzechy laskowe. I pytam ich o to, czy wiedzą, co to jest. No i niektóre wiedzą, niektóre nie wiedzą, że to są orzechy laskowe. Pytam ich, czy może jedzą czasem orzechy laskowe, albo w czym można te orzechy laskowe zjeść. No na przykład można je zjeść w Nutelli. No i wtedy pytam, czy wiedzą, skąd te orzechy spadły. No to wtedy się rozglądamy i dzieci dochodzą do tego, że musiały spaść z tego krzewu czy drzewa. No i mówię, że tak, że pewnie stąd. I wtedy dopiero mówię, że to jest leszczyna. I wtedy opowiadam, że z leszczyny można robić łuki, że te łuki gnie się nad ogniem. No i wtedy dzieci zapamiętują, że to jest leszczyna, bo to jest leszczyna, z której spadają orzechy, które one jedzą w Nutelli. Więc to jest zupełnie inaczej podana wiedza. I kluczem są właśnie te pytania. To spotykanie dziecka jakby na granicy jego ciekawości i takie wyciąganie tej wiedzy tak naprawdę trochę od dzieciaków i tak podprowadzanie ich do wiedzy niż po prostu serwowanie im wszystkiego, bo jak się serwuje im wszystko i od razu, to bardzo często to się nie przylepia.
Mm-hmm, to się zupełnie nie przylepia. Ja swoją drogą nigdy nie powiązałam leszczyny z Nutellą.
O, widzisz.
A teraz już zapamiętam. Rzeczywiście, to super. No pewnie to też dorośli pewnie też mogliby skorzystać z tego, ucząc się do jakichś nudnych rzeczy.
Zdecydowanie.
Że można sobie to fajnie przerobić. No właśnie, to jeszcze a propos dorosłych. Bo tak trochę zahaczyłyśmy o to, że my jako dorośli, że trochę się tej natury obawiamy, trochę nie wiemy, jak ją ugryźć, nie wiemy, jak możemy zaciekawić te dzieci tą naturą. I teraz powiedz to, co w takim razie zrobić, jeżeli ktoś na przykład słucha tej rozmowy i pomyślał sobie, kurczę, może spróbuję, może rzeczywiście wyjdziemy do lasu, to co można robić? Można po prostu spacerować, czy trzeba tutaj tworzyć jakieś scenariusze, zabawy, podchody? Jak to wygląda tak z perspektywy zwykłego człowieka?
Z perspektywy zwykłego człowieka to każdy najmniejszy przejaw zainteresowania naturą jest dobry, więc sam spacer jest wystarczający. Generalnie, tak jak mówiłam wcześniej o tych potrzebach dzieci, najważniejsze jest, żeby przyjrzeć się, jaka stoi za tym potrzeba. Czy chodzi mi o to, żeby dziecko miało okazję się wybiegać, bo może się w końcu poruszać? Jeżeli tak, to ten spacer, nawet jeżeli będziemy ciągle chodzić tą samą drogą, jest w zupełności wystarczający, bo chodzi o to, żeby się poruszać. Jeżeli potrzebą jest to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, no to wtedy fajnie by było może czegoś się po drodze dowiedzieć, pójść inną drogą, samemu się zainteresować tym, co mijamy. Jeżeli na przykład dziecko jest starsze i przechodzi tą granicę 9 roku życia, to wtedy zmieniają się trochę potrzeby rozwojowe dzieci. I to jest moment, kiedy na przykład dorosły nie jest osobą, z którą się po prostu spędza czas, bo od tego są już rówieśnicy. Tylko dorosły jest kimś, z kim chce się robić ciekawe rzeczy, bo dorosły ma umiejętności, ma zasoby i z nim można coś porobić. Więc kiedy czasem rodzice natrafiają na taką barierę, że do tej pory mogliśmy po prostu być i spędzać czas, a teraz już jest trudniej. I jest właśnie trudniej dlatego, że dzieci chciałyby jakiś większy konkret, coś bardziej porobić. Więc jeżeli idzie się ze starszymi dziećmi w naturę, no to fajnie mieć coś tam z tyłu głowy, co moglibyśmy razem porobić. To nawet nie musi być nic skomplikowanego, to może być zrobienie razem szałasu. Więc wtedy warto mieć coś tam z tyłu głowy, ale moim zdaniem kluczowe jest to, żeby samemu się interesować tą naturą i nie bać się tego i nie wstydzić się tego, że sami czegoś nie wiemy, bo tak jak mówiłam, nie ma w tym żadnego wstydu i człowiek, który się czymś interesuje, jest niesamowicie inspirujący i moim zdaniem dorosły powinien być taką latarnią morską, którego ciekawość po prostu tak rozpala, że aż pokazuje drogę innym, jak za tą ciekawością iść. I uważam, że jest w tym bardzo duża wartość i nie ma co się wstydzić tego, że czegoś nie wiemy, tylko pokazywać dzieciom, że nie wiemy i wspólnie to odkrywać.
Mhm, super, jasne. No to brzmi dobrze, to znaczy to brzmi jak coś rzeczywiście do zrealizowania.
Bardzo się cieszę.
I coś, co jest możliwe do zrobienia. I rozumiem, że też jeżeli czasami właśnie taki konkretny spacer zamienimy, nie wiem, na przejazd rowerami na przykład w naturze, to też będzie dobrze,
tak,
prawda?
Jak najbardziej.
Albo jeżeli sobie poleżymy na hamaku, czy, tak jak wspominałaś, czy zrobimy cokolwiek innego, to będzie miało po prostu dla nas i dla naszych dzieci bardzo, bardzo dużo korzyści. Mówiłaś o tym, jak zachowują się dzieci w naturze i mówiłyśmy też o tym, jak zachowują się dorośli, a ja chciałabym zapytać, czy My się możemy czegoś jeszcze właśnie od dzieci nauczyć? Czy jak ty obserwujesz dzieci i na przykład ich kontakty z naturą, to czy masz jakieś przemyślenia na przykład, co my dorośli moglibyśmy dla siebie z obserwacji tych dzieci wyciągnąć?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Mnie zawsze zachwyca taki kompas moralny dzieci w lesie, szczególnie małych, właśnie widząc śmieci, bo ta sytuacja o śmieciach, którą ja opowiadałam, mieliśmy ze starszymi dzieciakami, ale młodsze dzieci w naturze bezbłędnie czują, że zostawianie śmieci w lesie jest złe. I autentycznie je to porusza. I porusza je to na tyle, że czterolatek jest skłonny po prostu gołymi rękami zbierać szkło potłuczone w lesie, bo to jest złe, żeby zostawiać śmieci w lesie. I czterolatek to wie. A dorośli nie zawsze. Albo nie zawsze ich to tak żywo porusza. Więc tego moglibyśmy się nauczyć. Takiego żywego reagowania na tą naturę. Z drugiej strony zawsze zachwyca mnie też miłość właśnie małych dzieci do insektów. Do robali. Tak, bo kiedy przekracza się tą granicę wieku 6-7 lat, to robale zaczynają być obrzydliwe. Ale wcześniej wcale takie nie są i są fascynujące, interesujące, mimo że wyglądają inaczej niż my i mają inną ilość kończyn i są inaczej zbudowane, to są ciekawe, fascynujące i dzieci bardzo często są skłonne na przykład zatrzymać się i pomóc żuczkowi przewrócić się na drugą stronę, żeby mógł sobie spokojnie gdzieś tam przejść, bo zauważyły, że się przewrócił, a potem jakoś to trochę gubimy i trochę szkoda, że przestajemy zauważać takie rzeczy.
No właśnie, a powiedz, czy ty masz teorię na temat tego, dlaczego te insekty stają się dla nas obrzydliwe po 6 roku życia? Czy może wiesz, skąd się to bierze? Czy to jest po prostu przekazywane od dzieci do dzieci, od dorosłych do dzieci, że po prostu to jest obrzydliwe i wszyscy o tym wiedzą? Może to się stąd bierze, że my kopiujemy po prostu zachowania innych i inni uważają, że coś jest obrzydliwe?
Że jest takie zjawisko, jestem pewna, bo też są badania na ten temat właśnie, że to jest ta granica wieku 6-7, taka pierwsza klasa. Dlaczego to się dzieje, to mogę snuć teorię na ten temat. Myślę, że to, o czym mówisz, że przekazujemy sobie z ust do ust, że one są obrzydliwe, myślę, że to może być prawdziwe, bo to też jest wiek, kiedy zaczynamy zwracać bardziej uwagę na to, co inni sądzą. Z drugiej strony... Nie wiem, snuję, tutaj wymyślam. Może jesteśmy dalej od ziemi i przestaje nam to być bliskie. To, co do tej pory było zaraz obok nas. Może zaczynamy bardziej zauważać to właśnie, jak różnimy się od tych zwierząt. Bo tak jak mówię, no, empatia najbardziej działa pośród... Po pierwsze, w tym samym gatunku najbardziej empatyzujemy z ludźmi tego samego gatunku, znaczy z ludźmi, z osobnikami tego samego gatunku, najchętniej ze znajomymi, rodziną, z przyjaciółmi, z tymi, którzy są dla nas bliscy. Im większa jest różnica między nami a tym drugim, tym innym, im bardziej jest różnica anatomiczna też, tym jest nam ciężej. I wydaje mi się, że z tego też czasem wynika to, że nie potrafimy tak empatyzować ze zwierzętami, że łatwiej nam jest na przykład ze ssakami, bo one są jakoś tam do nas podobne i czasem mają podobne zachowania, mimo że nie mają tych samych kończyn, to widzimy w nich czasem te same odruchy, no ale u insektów już tak nie jest, bo one mają zupełnie inną ilość odnóży, mają inaczej zbudowane te swoje pancerzyki, inaczej się przeobrażają, inaczej widzą, mają inne oczy, więc może po prostu 6-7 lat to jest moment, kiedy my wyraźnie zaczynamy to zauważać, że one są inne.
Mhm. Jasne. Moja mama też akurat jeśli chodzi o mnie ma teorię taką, że ja się właśnie tym strachem, bo ja się boję pająków, to znaczy nie lubię pająków, rzeczywiście bardzo ich nie lubię. I też ona ma teorię, że mnie właśnie tym strachem zaraziła moja koleżanka, tak właśnie w wieku około 5 lat. Że ja podobno właśnie do tego czasu, wiesz, byłam dzieciakiem, który dotykał ślimaków, pająków, wszystkiego po kolei. I kiedyś przyszłam z podwórka z taką informacją, że pająki są obrzydliwe i że to są straszne najgorsze. I teraz jak o tym myślę i myślę o swoim dziecku i o tym, jak ja będę się zachowywać widząc pająka na przykład, troszkę mnie to martwi, że rzeczywiście ja też musiałabym popracować nad sobą, bo nie chciałabym, żeby moje dziecko, nie wiem, uciekało na drugi koniec pokoju. Ja się staram nie uciekać, ale no to też dużo właśnie zależy pewnie od nas i od tego, co my pokazujemy dzieciom. No to pewnie tak jak ze wszystkim.
Tak, ale też to, co opowiadamy dzieciom. I dzieci potrafią zrozumieć o wiele więcej, niż nam się wydaje. I zawsze warto dzieciom tłumaczyć kontekst. I to, że na przykład ja się boję pająków, Ale boję się dlatego, że i teraz opowiem tą historię o tej przyjaciółce, ale w sumie wiem, że te pająki nie są straszne i na przykład zobacz, tata się nie boi pająków i że ludzie mają różnie i że jest różnie. Dzieci to potrafią zrozumieć, więc się nie obawiaj. Możesz o tym opowiadać. Mi w ogóle jeszcze a propos tych różnych zwierząt i empatii marzy się, może komuś podrzucę ten pomysł, marzy się, żeby ktoś zrobił taką grę komputerową, najlepiej w VR-ze, gdzie gra się różnymi zwierzętami, żeby poczuć, jak to jest mieć na przykład 8 nóg, albo jak to jest mieć ogon, którym można się podpierać, żeby poczuć, jak to jest być tym innym, żeby w ten sposób uświadomić sobie, że nie jesteśmy wcale tacy różni i że możemy też sobie współczuć międzygatunkowo.
Boże, wspaniały pomysł, wspaniały pomysł. Moja przyjaciółka robi gry, może was zgadam.
No, jest to do przemyślenia.
Super, wspaniale. Powiem ci, że bardzo inspirujesz i naprawdę jak się ciebie słucha, to ma się ochotę już wybiec do tego lasu w tym momencie, mimo że już jest ciemno za oknem. Jestem pewna, że dzieciaki jak ciebie słuchają, to rzeczywiście czują to samo, co ja teraz, mimo że jestem dużo starsza od tych dzieci. I kurczę, i w takim razie, gdybyś mogła opowiedzieć jeszcze, gdzie można ciebie znaleźć w internecie, gdzie można ciebie znaleźć w Warszawie, jeżeli ktoś chciałby to dziecko do ciebie wysłać. I cokolwiek, może gdzie można posłuchać twojego podcastu, co byś chciała, żeby ludzie, jakby cię znaleźli.
Najłatwiej znaleźć mnie przez stronę internetową www.dzikoprzygody.pl, ale oprócz tego, tak jak mówisz, właśnie nagrywam podcast, w którym co tydzień opowiadam takie gawędy przyrodnicze na temat natury i tego podcastu można słuchać na większości takich streamingowych platform, na przykład na Spotify czy na Google Podcasts, jestem też na YouTubie, więc zapraszam serdecznie. Co tydzień we wtorek jest nowy odcinek. Co tydzień w sobotę też wysyłam newsletter, takie listy pachnące lasem do rodziców i do nauczycieli, którzy chcieliby się nauczyć, jak zakochiwać dzieci w naturze. Jestem też na Instagramie i tam też podrzucam inspiracje na to. Często jak jeżdżę z takimi warsztatami dla kadr przedszkoli właśnie i opowiadam o tym, jak to robić, na koniec mi mówią, że przydałyby im się konkretne inspiracje, ale co konkretnie, o czym konkretnie opowiadać, jak konkretnie. I właśnie na Instagramie staram się to teraz podrzucać. Tak, więc to przede wszystkim. A jeżeli chodzi o spotkanie mnie na żywo, no to teraz można mnie spotkać na Jazdowie. Od marca pewnie będziemy ruszać na nowo z zajęciami. Teraz przez COVID mieliśmy wstrzymane zajęcia. Myślę, że od marca ruszymy na nowo. Więc na Jazdowie mamy zajęcia zarówno dla maluchów, czyli dzieci między 3. a 5. rokiem życia, jak i dla starszych dzieciaków między 6. a 9. rokiem życia. No oprócz tego niedługo wychodzi też książka Dziko Przygód, z której jestem bardzo dumna i to też będą takie opowieści przyrodnicze, takie gawędy przyrodnicze o naturze, jakie można by czytać przy ognisku. Będą piękne ilustracje, także zachęcam do śledzenia Dziko Przygód. Ta książka będzie wydana pod koniec marca albo w kwietniu, więc zapraszam do zaglądania.
Super, super. To ja też zapraszam i w takim razie bardzo ci dziękuję i super, bardzo się cieszę, że mamy takie osoby w Warszawie. To znaczy, już nie jestem w Warszawie, ale gdzieś serduszkiem też jestem z Warszawą, więc cieszę się, że robisz takie świetne rzeczy.
Dzięki.
Także trzymam kciuki, powodzenia i dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki za zaproszenie.
Dziękuję wam za wysłuchanie rozmowy. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi z Anetą rozmawiało się naprawdę świetnie. Jeśli podczas słuchania podcastu przyszły do was jakieś refleksje czy przemyślenia, pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać. Najlepiej na Instagramie Babka Natura albo na Facebooku. Ja bardzo chętnie czytam wszystkie wiadomości od was i na każdą odpisuję. A jeśli chcecie dostawać automatyczne powiadomienia o każdym nowym odcinku, możecie zaobserwować podcast w Spotify, zostawić subskrypcję w Apple Podcasts albo w jakiejś innej aplikacji podcastowej, bo dzięki temu ja też mam informację, że podobają wam się treści, które tworzę. Jeszcze raz dziękuję wam za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.